Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa, a gościem naszego porannego programu jest historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesor Grzegorz Kucharczyk, także autor ostatnio wydanej książki Chrystofobia, 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Dlaczego wspominam o tej właśnie książce pana profesora, to wyjaśni się za chwilę w naszej dalszej części naszej rozmowy, ale chciałbym rozpocząć od pytania podstawowego. Jakie wydarzenia lub wydarzenia minionego roku trafią zdaniem pana profesora do podręczników historii i za 50 lat na przykład będą o tym uczyć w szkołach lub na uczelniach?
No pewno dzisiaj byśmy powiedzieli, że to wydarzenie jest opisywane jednym słowem, pandemia, prawda? Pandemia koronawirusa i wszystkie konsekwencje polityczne, gospodarcze, kulturowe, które związane są z tym faktem. Natomiast być może z perspektywy już nawet 5-10 lat, no właśnie te konsekwencje będą najważniejsze, konsekwencje, których może jeszcze z dzisiejszej perspektywy my nie dostrzegamy tak wyraźnie.
Mhm. Koronawirus przejdzie niewątpliwie do historii. Pewnie te konsekwencje będziemy poznawać w następnych latach, ale na ile ważną datą będzie na przykład też wybór na drugą kadencję na prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy?
No to z pewnością samo w sobie jest wydarzenie i osiągnięcie, też trzeba to w tych kategoriach rozpatrywać. Osiągnięcie przede wszystkim też, no można powiedzieć, różnych instytucji państwa polskiego, bo udało się przeprowadzić te wybory. Pamiętamy jak wiosną, kiedy wydawało się, że liczba 200 zakażonych osób dziennie jest straszliwą liczbą, która kazała niektórym politykom mówić o śmiercionośnych kopertach w razie korespondencyjnego głosowania. No jednak okazało się, że scenariusze były zupełnie inne niż jeszcze część polityków zapewniała, że jesienią to już tej pandemii w ogóle nie będzie, więc dajmy sobie spokój z tymi wyborami w konstytucyjnym terminie. Jak wiemy, były wielkie perypetie, ale wybory udało się przeprowadzić, co niewątpliwie stabilizowało sytuację polityczną. To, że wygrał Andrzej Duda drugą kadencję, no to jest powtórzenie wyniku Aleksandra Kwaśniewskiego, który jako do tej pory jedyny polityk był dwie kadencje prezydentem. Wygranie tych wyborów w tych okolicznościach, w tak trudnej sytuacji, to jest, można powiedzieć, podwójne osiągnięcie urzędującego prezydenta i jego osobiste, bo widzieliśmy, obserwowaliśmy jego też zaangażowanie w ten szlak kampanijny, więc tutaj też warto to podkreślić.
No właśnie, tak się zastanawiam, czy politolodzy, historycy za kilkanaście lat odnotują, że to było kolejne też zwycięstwo, jednak jakby na to tego nie oceniać, jakby na to nie patrzeć, obozu całej Zjednoczonej Prawicy.
Z pewnością tak. No, trzeba mieć świadomość, że do końca drugiej kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy, czyli do sierpnia 2025, tak naprawdę ten układ polityczny, który dzisiaj jest także w parlamencie, jest właściwie stabilny, no bo nawet przyjmując, że w 2023 roku, a to jest konstytucyjny termin kolejnych wyborów parlamentarnych, gdyby doszło do zmiany warty w sensie większości parlamentarnej, to i tak ona nie będzie w stanie nic przeprowadzić, jeżeli nie będzie zgody z prezydentem, prawda? No bo instrument w postaci weta prezydenckiego jest naprawdę w tym układzie bardzo mocny.
No tak, i pewnie o tym też będzie w podręcznikach. Czy zwłaszcza po tym, co działo się jesienią w polskiej przestrzeni publicznej, w życiu społecznym, choć nie tylko oczywiście, można stwierdzić, że był to rok uchodzący za taki, nazwijmy to, jawny początek chrystofobii w Polsce?
Ja bym powiedział, że to było takie bardzo spektakularne ujawnienie tych prądów czy tych tendencji, które jednak już pojawiały się wcześniej, no bo mieliśmy do czynienia z takimi przebłyskami właśnie takich chrystofobii czy chrystofobicznych zachowań, a więc i niechęci nie tylko do chrześcijan, ale do samego Chrystusa, chociażby przy okazji tych tak zwanych wesołych happeningów, jak mówił ówczesny premier Donald Tusk, opisując to, co działo się przed krzyżem, przed Pałacem Prezydenckim w sierpniu 2010 roku.
No tak, potem to były pewne symptomy, to prawda.
Potem były te różne spektakle teatralne, Golgota Piknik i tak dalej, które też były medialnie nagłaśniane, jak wiemy, w takim anturażu bezkarności też poruszał się pewien znany i ciągle się porusza pewien znany muzyk rockowy, który ze swojego satanizmu czyni cnotę. Także to można powiedzieć, te krople się zbierały. No i wodospad ruszył rzeczywiście po 22 października tego roku, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. No ale to można powiedzieć jest ujawnienie tych symptomów, które już były wcześniej.
Mhm. Ale czy w ramach tej chrystofobii wpisuje się także starcie cywilizacji śmierci, cywilizacji życia, o których faktycznie już przed laty właściwie, o których mówił święty Jan Paweł II?
No są takie momenty w historii, kiedy te wydawałoby się bardzo mgliste czy górnolotne pojęcia, tak jak właśnie wojna cywilizacji czy starcie cywilizacji, one się materializują. Widać je jak w soczewce. No bo przecież jednak te dwie wizje cywilizacyjne spotykały się na progach czy u progu różnych kościołów, które były bronione żywymi murami przez wiernych, wielu ludzi młodych, a z drugiej strony było także wielu ludzi młodych, którzy uważali, że kościół czy budynek kościelny jest reprezentantem jakichś wrogich w sensie cywilizacyjnym sił. I tutaj widzieliśmy naocznie starcie dwóch różnych wizji kultury, człowieka w tej kulturze, jego praw i obowiązków.
No tak, ja tutaj właśnie też mam na myśli ten otwarty spór cywilizacyjny, bo jeśli na przykład, tutaj warto może przypomnieć, większość w Parlamencie Europejskim przejmuje rezolucję, w której potępia Polskę za obronę życia, a prawo do mordowania poczętych dzieci nazywa prawem kobiet, to znaczy, że mamy chyba już właśnie wprost otwartą wojnę cywilizacyjną, tych dwóch cywilizacji, o których mówił Jan Paweł II.
Z pewnością tak. I warto też przypomnieć, że ta uchwała czy rezolucja Parlamentu Europejskiego, o której przed chwilą wspomniał pan redaktor, była także podjęta głosami, jakby nie było, polityków chadeckich, czyli chrześcijańsko-demokratycznych, którzy literkę C w swojej nazwie już dawno zgubili, jak widać.
I również tych z Polski. Przecież też pamiętajmy, że o tyle to jest kuriozalne, że prawa aborcyjne najpierw chyba wprowadzali komuniści, później Hitler, dzisiaj w Europarlamencie, tylko że jest to wprowadzane właśnie w rezolucji w białych rękawiczkach, również przez parlamentarzystów z naszego kraju niestety.
I przypomnijmy sobie, bo może część słuchaczy nie pamięta, ale jednak historyk zajmujący się także dziejami III Rzeczpospolitej wie o tym, że tak zwany kompromis aborcyjny zapisany w ustawie z 1993 roku był po raz pierwszy, to dwukrotnie, łamany przez lewicę postkomunistyczną. Najpierw w 1994 roku, wtedy było weto prezydenta Wałęsy, kto o tym dzisiaj pamięta, czy sam prezydent Wałęsa o tym pamięta, i w 1996 roku. Wtedy weta nie było prezydenckiego, bo prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. Wtedy właśnie padły te bardzo mocne słowa Jana Pawła II, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
To prawda. Mówiła też mocne słowa matka Teresa z Kalkuty, odbierając Nagrodę Nobla, prawda? Przypominając pokojową właśnie, przypominając nam wszystkim o tym, że jeśli możemy zabić własne dziecko, to co nas powstrzyma przed tym, żebyśmy się pozabijali nawzajem? Ja bym chciał jeszcze na chwilkę odnieść się do tego wątku historycznego, bo on wydaje się dosyć ważny w całej tej dyskusji o prawach kobiet, jak to niektórzy mówią, o prawach do zabijania po prostu dzieci poczętych. Właśnie, jak wspominałem, rozumiem, że to było tak, że w prawie komunistów pojawiały się te przepisy, tak? Później właśnie Hitler też chyba wprowadzał takie rozwiązania.
Tak, tak. Trzeba powiedzieć, przypomnieć te podstawowe fakty, że po raz pierwszy na ziemiach polskich tak zwaną aborcję wprowadzili okupanci. To znaczy i Niemcy, i Sowieci, bo jak wiemy, Polska po 17 września 1939 roku została podzielona między Niemców, którzy w ramach swojej strefy okupacyjnej wprowadzili nieograniczoną aborcję, ale tylko dla Polek oczywiście. Natomiast Sowieci w wschodniej Polsce zabranej, anektowanej też wprowadzili swoje ultraliberalne prawo aborcyjne, więc to jest dziedzictwo okupacyjne. I przypomnijmy, ostatni akord tego najbardziej strasznego okresu zwanego stalinizmem w okresie PRL-u, to była ustawa o tak zwanych społecznych uwarunkowaniach do aborcji z 1956 roku.
Panie profesorze, jak obserwując właśnie tę wojnę światopoglądową można patrzeć w przyszłość przez pryzmat jednak tylu wieków walki z Kościołem, którą pan zresztą tak dokładnie opisuje w swojej książce?
Chyba wielu z nas, obserwując to, co się działo na ulicach także Poznania na przełomie października, listopada tego roku, miało świadomość czy taką poglądową lekcję, że nic nie jest dane raz na zawsze. Prawda, że ciągle jesteśmy przyzwyczajeni, że Polska katolicka, w większości naród, który wydał polskiego papieża, który jest teraz przecież tak bardzo postponowany, naród, którego królową jest Matka Boża, tak bardzo dzisiaj obrażana. No i nagle się okazuje, że właśnie ta młoda Polska, która wyległa na ulicę, ma, nie będę cytował tych słów, ale chrześcijańskie dziedzictwo Polski w głębokim poważaniu. No i z tym trzeba się mierzyć. To znaczy ja uważam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo można powiedzieć, gdy chodzi o większość katolicką, była ona dotąd gotowana na wolnym ogniu jak ta przysłowiowa żaba i teraz kurek został podkręcony. Być może będzie to sygnał przebudzenia dla niektórych.
Mm-hmm. Ale też być może przebudzenia dla katolików, prawda?
No, czy
też
myślę o nich, przede wszystkim
tak,
o nich.
Tak, czy właśnie także dla Kościoła, no bo patrząc na to, na te dzieje, które pan opisywał i na tą nieustający właściwie atak, zwalczanie Jezusa, tej 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, no to jakby nie patrzeć, Kościół pozostaje na ale Kościołem, w którym wciąż są wierni, więc może tu jest jakaś nadzieja cicha.
Tak, warto, żeby właśnie ta nadzieja wybrzmiała w naszym tym podsumowaniu, mini podsumowaniu tego roku, bo rzeczywiście jak obserwujemy, dla mnie tak są dwa takie obrazki niosące wielką nadzieję. Jak pokazują różne agencje, widok młodych Francuzów modlących się pod zamkniętymi ciągle kościołami w ich kraju. Mhm. I ci młodzi Polacy, nasi współobywatele, którzy bronili, skrzyknęli się. Przecież to była oddolna inicjatywa, żeby bronić kościołów, także katedry poznańskiej, przed tak zwanymi obrońcami tolerancji i postępu. To można powiedzieć było wypełnienie tych słów wezwania papieża Franciszka do młodzieży całego świata w 2016 roku, prawda, żeby wstać z kanapy i coś zrobić. No więc oni wstali z kanapy, no i bronili, można powiedzieć, własnym ciałem kościołów, które były także i ciągle są symbolami naszych korzeni kulturowych.
Jutro Sylwester. Czego by pan profesor życzył swoim rodakom na nowy 2021 rok?
Nie będę pewno oryginalny, że będę życzył życia jasna zdrowia, ale przede wszystkim zdrowia tego wewnętrznego na duszy, jak to chce, takiej pogody ducha, nadziei. No i pokoju takiego w sercu i także między najbliższymi.
Bardzo panie profesorze dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję za te życzenia. Naszym gościem był historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesor Grzegorz Kucharczyk, także autor książki Chrystofobia, 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła. Za chwilę dalszy ciąg Radioranka z Marcinem Rzyskim, a ja już dziękuję za uwagę. Zapraszam państwa na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym między innymi o 150 tysiącach podpisów, które trafiły już do Sejmu pod obywatelskim projektem ustawy mającym na celu wypowiedzenie konwencji stambulskiej i zastąpienie jej międzynarodową konwencją o prawach rodziny. Roman Wawrzyniak, zapraszam. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
Kluczowy temat.